co, jak, dlaczego. Te trzy pytania określają całość naszego życia. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli każdą czynność sprowadzić do niezbędnego minimum, moglibyśmy zamknąć ją w odpowiedziach na te trzy podstawowe pytania. Co? Co robię? Jak robię? I dlaczego? Albo po co to robię? Na przykład, co? Piszę pracę. Jak? Na komputerze. Po co? Bo muszę zaliczyć przedmiot na studiach. Albo jem warzywa gotowane, bo są zdrowe, a ja chcę być zdrowy. Pracuję w banku. Jak? Pilnie i sumiennie. Po co? Bo chcę zarobić pieniądze i utrzymać rodzinę. Spotykam się z przyjaciółmi na kawę i pogaduchy, bo dbam o relacje z ważnymi dla mnie ludźmi. Oglądam mecz w moim domu, siedząc w fotelu, bo interesuję się sportem pasywnie. Każdą czynność naszego życia można właściwie opisać za pomocą odpowiedzi na te trzy podstawowe pytania. Co, jak i dlaczego, albo po co. Problem naszego życia polega na tym, że o ile szybko potrafimy znaleźć odpowiedź na pytanie co i jak, o tyle trudniej przychodzi nam odpowiedź na pytanie dlaczego. Nasza kultura, w której żyjemy na co dzień, stała się kulturą jak, kulturą pragmatyzmu. Dużo częściej zadajemy sobie pytanie, jak coś zrobić, jak coś osiągnąć, niż to, po co właściwie to robić, po co właściwie iść w tę stronę. I kiedy przychodzi mi rozmawiać z ludźmi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, odpowiedź na pytanie, dlaczego robisz to, co robisz, jest zawsze najtrudniejsza i często najbardziej kluczowa, bo odpowiadając na nią, uświadamiamy sobie motywacje, jakie stoją za naszym postępowaniem, nad którymi na co dzień się po prostu nie zastanawiamy. One po prostu coś robimy, nie myślimy specjalnie o tym dlaczego, a ponieważ się nie zastanawiamy, żyjemy z dnia na dzień, często powtarzając te same błędy. Łatwo nie zastanawiać się nad tym, dlaczego robimy to, co robimy. Równie łatwo też jest zapomnieć, dlaczego robimy to, co robimy. Dlatego twórcy serii filmów animowanych dla dzieci, VeggieTales, w którym historie biblijne były przedstawiane za pomocą warzyw jako bohaterów, przed każdym z filmów pokazywali 10-sekundową zajawkę. To było dosłownie 10 szybkich sekund, na której widać było małe dziecko, a potem napis Why we do what we do. Dlatego robimy to, co robimy. Jakby chcieli sobie i widzom przypomnieć, kto jest głównym powodem, dla którego robią takie właśnie filmy. I okazuje się, że w chrześcijańskim życiu również mamy taką tendencję do zapominania, po co robimy to, co robimy. Zwłaszcza kiedy mówimy o czynnościach, czy rzeczach, które zdają się być powtarzalne, które robimy, czasami nawet wydaje się może trochę siłą rozpędu. Robimy je, bo tak robiliśmy, robimy je, bo tak zastaliśmy, że tak się rzeczy robi, więc my też tak robimy. Nigdy nie zadajemy sobie pytania, albo rzadko kiedy zadajemy sobie pytanie, właściwie po co ja to robię, po co my to robimy. I przez następne 2 tygodnie, dzisiaj i za tydzień, spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące najbardziej podstawowych kwestii związanych z naszym wspólnym spotykaniem się, to dzisiaj, oraz sakramentami, które zostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. I być może dla Ciebie, że jesteś w Kościele już od dawna, że jesteś częścią społeczności od dawna, być może będą to rzeczy oczywiste, potraktuj to proszę jako przypomnienie, jako Why we do what we do z filmu VeggieTales. A być może szukasz Boga albo szukasz społeczności, albo porównujesz różne kościoły, zastanawiasz się, dlaczego właściwie tutaj jest tak, a nie inaczej, dlaczego tutaj robią rzeczy tak, a nie inaczej. To jest dobra, albo masz kogoś w swojej rodzinie, kto właśnie w taki sposób się zastanawia, to będzie dobra okazja do tego, żeby właśnie nad tym się zastanowić i poszukać wspólnie odpowiedzi. To będzie też troszeczkę inne rozważanie niż takie, które mamy zwykle w naszej społeczności, więc mam nadzieję, że ta forma i ten sposób, w jaki dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, będzie też zachęcająca i może da odpowiedzi na niektóre pytania, które sobie zadajesz, albo które zadają tobie twoi bliscy, twoi znajomi. Jednym z najczęściej zadawanych pytań, które przez ludzi, którzy szukają Boga, albo pojawiają się po raz pierwszy w Kościele, albo którzy patrzą z boku na wspólnoty i tak z takim sceptycyzmem do nich się odnoszą, jest pytanie o sens i znaczenie wspólnego spotykania się, wspólnych nabożeństw. W naszej kulturze, która jest bardzo zindywidualizowana, która jest mocno nastawiona na to, co ja chcę i czego ja chcę i co jest dla mnie dobre, w kulturze, w której każdy dąży do tego, żeby to było dla niego i dla mnie i w której każdy ma swoją prawdę i tą swoją prawdę, według tej swojej prawdy żyje, w takiej kulturze coraz częstszym pytaniem, przed jakim stajemy w kontekście Kościoła, jest pytanie o potrzebę takiego wspólnego spotykania się na nabożeństwach. Nie wiem, ile razy zdarzyło mi się rozmawiać z kimś, kto poszukując Boga twierdził, że osobista relacja z Bogiem tak, ale Kościół, wspólne spotykanie się to już niekoniecznie. Bo w sumie po co? Zwłaszcza w naszych ewangelicznych kręgach, to jest dobre pytanie, ponieważ to z kręgów ewangelicznych, ewangelikalnych, protestanckich wyszło to przeświadczenie o tym, że tylko Pismo, tylko Bóg, tylko Chrystus, tylko łaska, tylko Bogu chwała. I właściwie można sobie zadawać pytanie, skoro mamy Pismo Święte, które mamy w swoich rękach, skoro możemy modlić się do Boga zawsze i wszędzie, bo On jest zawsze i wszędzie obecny, to właściwie jaki jest sens wstawać wcześniej rano, już nie mówię na drugie nabożeństwo, ale tak jak tutaj teraz, na pierwsze nabożeństwo, spotkać się tutaj dzisiaj i zadać sobie pytanie, po co? Skoro sam mogę to wszystko robić, skoro niedzielny poranek to czasami jest jedyny poranek, w którym mogę odespać poprzednie dni, a potem ewentualnie po południu odsłuchać sobie kazanie online i mieć takie poczucie, że zrobiłem to, co do mnie należy w niedzielę, to po co się spotykać? I w ogóle, po co te wszystkie rzeczy na nabożeństwie? Co one znaczą? Tak naprawdę przychodzimy tu, ale siadamy, wstajemy, śpiewamy, czytamy, słuchamy Bożego Słowa. Te kazania, zwłaszcza jeżeli pochodzimy z innej kultury, wyrośliśmy w innej kulturze, te kazania wydają się dłuższe niż w innych kościołach. Nabożeństwo trochę dłuższe, dla innych krótsze. Po co to wszystko i dlaczego? No i na koniec już to trudne pytanie, po co ta nieszczęsna kolekta, czyli przysłowiowe zbieranie na tacę? Zanim odpowiemy sobie na te pytania, warto przypomnieć sobie, że praktycznie od samego początku, od dnia powołania Kościoła, czyli pierwszego kazania apostoła Piotra w dniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów i apostoł Piotr po raz pierwszy odważnie wygłosił prawdę o śmierci, o zmartwychwstaniu Jezusa 50 dni po tym, jak to się praktycznie wydarzyło. Do ludzi, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń, od samego początku chrześcijaństwo funkcjonowało we wspólnocie. Właściwie nie mamy momentu, w którym kiedykolwiek opisywano by chrześcijańskie doświadczenie, chrześcijańską wiarę jako coś absolutnie indywidualnego i przeżycie wyłącznie osobiste. Od początku w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o eklezja, czyli o zgromadzeniu wiernych, albo inaczej zgromadzeniu wywołanych, ludzi jakby powołanych z tego świata do tego, żeby tworzyć wspólnotę inną niż wszystkie inne wspólnoty, organizacje, jakie funkcjonowały na świecie. I od samego początku Kościół nie był kojarzony tylko z indywidualnymi osobami, nie był kojarzony tylko z apostołem Piotrem, czy z apostołem Janem, czy z apostołem Pawłem, ale od samego początku Kościół kojarzony był z grupą ludzi. Ludzie nie chodzili do Kościoła. Nie ma w ogóle takiego zwrotu jak chodzenie do Kościoła. Ludzie uczestniczyli we wspólnym życiu. Ludzie byli Kościołem i definiowali się jako bycie częścią wspólnoty, czyli zgromadzenia wywołanych. Dlatego zaraz po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, po pierwszym kazaniu Piotra, kiedy czytamy, że 3000 ludzi poznało, odpowiedziało na to wezwanie Piotra, by się upamiętać i przyjąć chrzest, wyznając Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, czytamy o tym zaraz w następnym zdaniu, że ci ludzie, którzy to zrobili, czytamy tak, trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem znowu i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie, uzyskane w ten sposób środki, dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Nie w niedzielę, nie w sobotę, nie tylko co jakiś czas, ale oni spotykali się codziennie, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Widzimy, że w tym krótkim fragmencie autor Dziejów Apostolskich kilka razy wspomina we wspólnocie, razem, mieli wspólne, codziennie gromadzili się, więc pierwsi naśladowcy Chrystusa mieli jasne zrozumienie i potrzebę wspólnego nie tylko spotykania się, ale życia razem. Dzielili między siebie wszystko to, co mieli i dbali o to, aby nikt we wspólnocie nie cierpiał niedostatku. Później, ilekroć widzimy apostoła Pawła głoszącego Ewangelię aż po krańce ówczesnego świata, widzimy, jak wszędzie tam, gdzie ludzie zaczynają wierzyć w dobrą nowinę o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla odkupienia ich grzechu, powstają kolejne eklezja, kolejne zgromadzenia wiernych. Prawie wszystkie listy Nowego Testamentu zostały napisane do całych wspólnot w Efezie, w Galacji, w Rzymie, w Koryncie, Filipii, albo do pojedynczych osób, którzy mieli w tych wspólnotach funkcje przywódcze. I też po to, czasami było to pouczenie bezpośrednio dla nich, ale też często było to ze wskazaniem, że do tego, że mają tak czynić we wspólnocie, w której funkcjonują. I tak też te listy były odczytywane. To nie były listy prywatne, które zatrzymywano dla siebie, ale te listy były odczytywane wspólnie wobec ludzi, którzy się spotykali. To tak jakby ktoś powiedział, słuchajcie, apostoł Paweł napisał wreszcie list. Pamiętacie, jak zadaliśmy mu ileś tam pytań? Napisał, chodźcie, spotykamy się. Kiedy się spotykali, ktoś otwierał i czytał ten list. Rozwijał go i czytał. Forma i miejsce spotkania, zgromadzenia wywołanych, ewoluowały wraz z tym, jak ewoluował Kościół. Ale to nie to miało największe znaczenie. Tak naprawdę nigdzie specjalnie nie czytamy ani o tym, gdzie dokładnie się spotykali, w jaki sposób wyglądały ich spotkania. Nie ma opisanej formy nabożeństwa czy spotkania, ale najważniejszym był fakt tego, żeby się wspólnie spotykać i sobie nawzajem na różne sposoby usługiwać. Do tego stopnia było to ważne, że autor listu do Hebrajczyków wyraźnie napomniał swoich słuchaczy, mówiąc: nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co, i tutaj zaznaczył, u niektórych jest w zwyczaju. Czyli już wtedy ludzie tendencje do tego, żeby te spotkania, wspólne spotkania wierzących ludzi ignorować i mówić: a mam coś lepszego do roboty, a muszę odpocząć troszeczkę, a pojadę na ryby, na grzyby, czy coś innego zrobię w tym czasie, bo to jest w końcu moja jedyna okazja, żeby to zrobić. I autor listu do Hebrajczyków mówi: nie róbcie tak. Jest coś ważnego w tej możliwości spotkania się wierzących ludzi, którzy stają razem i coś ważnego ogłaszają światu w tym, że razem się spotykają. Widać wyraźnie, że Chrystus, chociaż powołał swoich naśladowców do tego, aby szli i czynili Jego uczniami innych ludzi na całym świecie, czyli było to wezwanie bardzo osobiste, idźcie i czyńcie innych uczniami, nie całe grupy, nie tylko, ale docierajcie do konkretnych ludzi we wszystkich narodach, w całym świecie. Jednocześnie widzimy, że ci uczniowie, Jego naśladowcy od początku tworzyli wspólnotę, a nie żyli w pojedynkę. To w ogóle nie miało miejsca. Więc odłóżmy na moment ten argument, a może na zawsze najlepiej, odłóżmy ten argument, że chrześcijaństwo w jakikolwiek sposób jest pomyślane jako życie w pojedynkę. Czy możesz być chrześcijaninem, który nie jest częścią wspólnoty? Moim zdaniem nie możesz. Moim zdaniem możesz tak żyć, ale w którymś momencie takie życie dopadnie cię, ponieważ czegoś będzie ci brakować. I prędzej niż później zdasz sobie sprawę z tego, że brak wspólnoty oznacza brak ważnej części twojego funkcjonowania jako wierzącego człowieka. Jeżeli więc szukasz Kościoła, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Musisz znaleźć się, znaleźć się częścią wspólnoty. Znaleźć wspólnotę. I to nie jest dylemat, czy być samodzielnym chrześcijanem, czy nie. Musisz się znaleźć. Ona będzie niedoskonała, jeżeli myślisz, że jest jakaś doskonała wspólnota, tak jak to kiedyś powiedział ktoś, ona będzie niedoskonała w momencie, kiedy przekroczysz jej próg. Ponieważ jako grzeszny człowiek każdy z nas wnosi do wspólnoty część swojej niedoskonałości. Ale ewidentnie nikt nigdy nie myślał i nie było takiego zamiaru, bo chrześcijaństwo miało rozwijać się w pojedynkę. Pytanie tylko, po co się gromadzili? Co robili podczas tych wspólnych spotkań, które my dzisiaj nazywamy nabożeństwami? Tak jak wspomniałem, my nie mamy wyraźnych wytycznych co do tego, jak powinno wyglądać nabożeństwo, ale przytoczony opis pierwszej wspólnoty w Jerozolimie, który właśnie czytaliśmy, oraz kilka fragmentów listów z listów apostoła Pawła do Koryntian, listu do Efezjan, który właśnie skończyliśmy czytać przed chwilą, one dają nam pewne zrozumienie tego, wokół czego te wspólnoty się spotykały i co było ważną częścią tych spotkań. Po pierwsze, spotykali się po to, aby wspólnie słuchać Boga. I my też dzisiaj spotykamy się, żeby słuchać Boga poprzez Jego Słowo. Trwali oni w nauce apostołów. To pierwsza rzecz, na którą ewangelista Łukasz zwraca uwagę, opisując pierwszą jerozolimską wspólnotę. Nauka apostolska, czyli słuchanie tego, co apostołowie, czyli najbliżsi uczniowie Jezusa, którzy byli świadkami Jego życia, śmierci i, uwaga, zmartwychwstania, bo to przewróciło wszystko do góry nogami. To był fakt, który zmienił życie tych ludzi. To był fakt, który zmienił życie ludzi w tamtym czasie, w tamtych okolicznościach. To właśnie przekazywanie sobie tej dobrej nowiny o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa było fundamentem nauki. Słuchano tego, co uczniowie mieli do powiedzenia o Jezusie, o Jego naukach, o cudach, które czynił. Pismami, do których odnosili te wydarzenia w tamtym czasie, nie było Nowego Testamentu, więc jedynymi pismami, które mieli, to były pisma Starego Testamentu, a dokładnie pisma pięciu księg mojżeszowego, pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu i prorocy, którzy wskazywali na Chrystusa oraz psalmy. I dlatego to ciekawe, że Łukasz, pisząc ten fragment, zwraca uwagę na to, że oni trwali w nauce apostolskiej. Czyli nauka apostołów była tym, co rzucało światło na to, w jaki sposób od tej pory czytano to, co było napisane w Starym Testamencie. Nie było jeszcze Ewangelii, nie było innych pism, które my nazywamy Nowym Testamentem, ale patrząc na opisy wystąpień Piotra i Jana, widzimy wyraźnie, że to przesłanie o śmierci Jezusa za grzechy ludzi i Jego zmartwychwstanie były przesłaniem, wokół którego gromadzili się pierwsi chrześcijanie, które przekazywano sobie dalej. Z czasem, kiedy apostoł Paweł i inni apostołowie zaczęli pisać swoje listy, zaczęli pisać Ewangelię, opowieści o życiu Jezusa, spisywać historię tego, jak Jezus żył, umarł i zmartwychwstał, były one skrupulatnie przepisywane i przekazywane dalej. Aż pod koniec IV wieku zostały zebrane w to, co my dzisiaj nazywamy Nowym Testamentem. I do czasów dzisiejszych ta właśnie nauka apostolska przekazana dalej wraz z pismami Starego Testamentu, które zostały uznane przez Żydów, uznawane były przez Żydów za natchnione, są podstawą naszego dzisiejszego nauczania. Czyli Nowy Testament, wszystkie pisma, Ewangelie, listy oraz objawienie świętego Jana oraz pisma Starego Testamentu, które Żydzi w tamtym czasie uważali za natchnione, nie te, które później z różnych powodów dołożono jako do Starego Testamentu. Dlatego czytamy z Pisma Świętego, które ma 66 ksiąg wspólnie razem. I te pisma są podstawą naszego nauczania zgodnie z przekonaniem, które wygłosił apostoł Paweł w jednym ze swoich listów do młodego duszpasterza Tymoteusza, któremu powiedział, ze wszystkich rzeczy, które miał robić, powiedział mu, głoś Słowo w czas dogodny i niedogodny. Mówił o tym, że przyjdą czasy, kiedy ludzie nie będą chcieli słuchać tego Słowa, ale zapowiadał, mówił, głoś Słowo, bo to jest absolutnie fundamentalne. I dalej dodawał, że całe Pismo, a przecież wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu, jakby pisząc to, wyprzedził wszystko to, co się miało później wydarzyć. Bóg w sposób absolutnie suwerenny i niezwykły wyprzedził to, co my dzisiaj nazywamy, to, co wtedy apostoł Paweł myślał o pismach, a dzisiaj my mamy pismo Starego i Nowego Testamentu. Myślę, że Paweł pisząc nawet chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że pisze słowa, które staną się kanonem funkcjonowania współczesnego Kościoła wiele lat, 2000 lat później. I pisał: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I właśnie dlatego, kiedy się spotykamy, nasze nabożeństwa skupiają się wokół słuchania Boga, czyli rozważania Bożego Słowa. Nasz wspólnie spędzony czas jest przygotowaniem i odpowiedzią na usłyszane słowo, czy to jako dorośli, czy to jako dzieci. Punktem wyjścia jest zawsze fragment Bożego Słowa, a nie temat, który chcemy poruszyć. Choć kiedy przygotowujemy serię kazań, odnosimy się do konkretnych potrzeb, które widzimy w naszej wspólnocie i wokół nas. Ale nie zawsze. Dzięki temu, że siadamy i modlimy się, prosimy Boga o to, żeby poprowadził nas w tym procesie planowania i planujemy tę serię na długo przed ich wygłoszeniem, nie jesteśmy reaktywni. To znaczy, czasami może się wydawać, że my mówimy stąd coś, co wymyśliliśmy sobie wczoraj czy przedwczoraj, ponieważ właśnie ostatnio miały miejsce takie wydarzenia, albo może miała miejsce taka sytuacja w kościele, albo o czymś ostatnio rozmawialiśmy, może mieć wrażenie, że to kazanie jest jakby reakcją na to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Ale chcę ci powiedzieć, że każdy temat kazania, każdy fragment kazania jest wybrany na kilka miesięcy, zanim to zrobimy. To znaczy, że wierzymy w to, że Bóg jest suwerenny w tym, jak nas prowadzi, jednocześnie wierzymy w to, że to, jak planujemy, jest wyrazem naszego zdania się na Boże prowadzenie w tym wszystkim. Właśnie po to, żeby tu z tego miejsca nie załatwiać żadnych spraw, żadnych porachunków, żadnych prywatnych, osobistych rzeczy. Jesteśmy od tego wolni, ale tylko dzięki temu, albo przede wszystkim dzięki temu, że planujemy nasze serie kazań na dużo, na wiele tygodni, miesięcy, zanim są wygłoszone. I Bóg nieraz już nas zaskoczył. Jakiś czas temu wiele lat temu był taki moment, kiedy miał miejsce atak terrorystyczny w Paryżu bodajże, czy w innym kraju. I tak się składało, że w tę niedzielę mieliśmy przygotowany, czytaliśmy z pierwszej księgi Mojżeszowej, z historii Józefa. I był moment, kiedy Józef przebacza swoim braciom, tym, którzy go skrzywdzili, tym, którzy zasługiwali na to, żeby zostać ukarani, którzy zrobili wszystko, żeby go zniszczyć. A on im przebacza. I tak bardzo nie chciałem wygłaszać tego kazania tamtego dnia. Wydawało mi się, że trzeba o czymś innym powiedzieć, że trzeba coś innego napiętnować. A z drugiej strony byłem wdzięczny Bogu za to, że przygotował nas na ten dzień, że mogliśmy właśnie z tego fragmentu głosić kazanie i powiedzieć to, co wierzyliśmy w tamtym momencie, Bóg najbardziej od nas oczekiwał. Dlatego wierzymy w Bożą suwerenność i ludzkie planowanie, które w niezwykły sposób, który jest dla nas absolutnie nieodgadniony, spotykają się, żeby w momencie głoszenia Bożego Słowa w mocy Ducha Świętego życie ludzkie mogło być przemieniane. Czy można to robić w pojedynkę? Nawet trzeba. Zachęcamy zawsze do osobistego czytania Słowa i do osobistej lektury Pisma Świętego. Uważamy, że każdy wierzący człowiek ma nie tylko prawo, lecz obowiązek poznawać Boga poprzez osobistą lekturę Jego Słowa, ale jednocześnie przestrzegamy razem z apostołem Pawłem, że żadne pismo, że Boże Słowo nie podlega dowolnemu wykładowi. I dla każdego, dla naszego bezpieczeństwa, nawet jeżeli z żadnego innego powodu, to dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy konfrontować nasze zrozumienie Bożego Słowa we wspólnocie. Tym bardziej dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy dzięki mediom społecznościowym można znaleźć każde nauczanie, również takie, które niekoniecznie będzie zgodne z prawdą, albo nauczanie kogoś, kto funkcjonuje na Facebooku czy na YouTubie, ale nie jest częścią żadnej wspólnoty. W naszej grupie AHA często o tym rozmawiamy i często przestrzegam swoich chłopaków w naszej grupie przed tym i tak samo przestrzegam każdego z was tutaj dzisiaj. Jeżeli ktoś, kogo słuchacie w internecie, nie jest częścią żadnej wspólnoty, wyłączcie go i pozwólcie, niech kto inny go słucha, ale każdy, kto wygłasza Boże Słowo, tak jak ja i tak jak każdy z nas tutaj, musi być częścią wspólnoty, ponieważ jest też oceniany przez wspólnotę, jest prowadzony przez innych ludzi, podlega starszym Kościoła, nie funkcjonuje ze swojego własnego widzimisię. A często ludzie, którzy funkcjonują w mediach społecznościowych, głosząc różne rzeczy, przed nikim za nic nie odpowiadają, nie są częścią żadnej wspólnoty i tworzą swoje własne kręgi zainteresowań poprzez internet. Trzeba być szczególnie ostrożnym i wyczulonym na tego typu nauczanie, bo patrząc na praktykę pierwszego Kościoła, nauczyciele Bożego Słowa zawsze byli częścią jakiejś wspólnoty, a ich nauczanie podlegało ocenie zgodności z tym, co głosiła nauka apostolska. Zatem spotykamy się przede wszystkim, żeby słuchać Boga, który mówi do nas przez swoje słowo. Ale po drugie też spotykamy się po to, żeby rozmawiać z Bogiem, odpowiadając na Jego słowo do nas. Spotykamy się, żeby odpowiadać Bogu poprzez nasze modlitwy i pieśni. I czym jest uwielbienie? Czym jest ten moment nabożeństwa? O tym najlepiej odpowiedzą ludzie, którzy na co dzień prowadzą nas w tym czasie uwielbienia. Karolina, Michał, zapraszam was tutaj do mnie na środek. W zeszłym roku w takich spotkaniach jak nasze, tu w Tomaszowie i w Łodzi, uczestniczyło nas średnio około 250 plus osób. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę historię tej wspólnoty, tego, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy za to Bogu ogromnie, ogromnie wdzięczni. Ale nie każdy, kto przychodzi do nas na nabożeństwa, jest częścią naszej wspólnoty i z tego też się cieszymy. Ona zawsze była, jest i pozostaje otwarta na ludzi z zewnątrz. Tym bardziej ten moment, kiedy stajemy wobec Boga i zaczynamy śpiewać czy modlić się, jest takim momentem, który dla niektórych może być nie do końca zrozumiały. I gdybyście mogli powiedzieć, Michał, Karolina, nie wiem, kto pierwszy, ale czym jest uwielbienie? Jak wy rozumiecie tylko wy, ale też jak rozumiemy uwielbienie z takiej biblijnej perspektywy. Czym ono jest?
To może ja zacznę. Trzeba właśnie zacząć od definicji. I na przykład definicja ze słownika języka polskiego jest taka, że uwielbienie to jest głęboka cześć, podziw, miłość wobec kogoś lub czegoś. I właśnie ludzie dzisiaj wokół nas swoją cześć i miłość okazują różnym ludziom, rzeczom, ideom. A my jako chrześcijanie wierzymy, że nasz podziw i uwielbienie powinniśmy okazywać Bogu. Bogu, który nas stworzył, który stworzył wszechświat, dał nam piękne podwórko do życia, ale też Bogu, który w momencie, kiedy my się pogubiliśmy, wyciągnął do nas rękę, posłał swojego Syna, który zmarł za nas, abyśmy my mogli żyć. Więc to są takie dwa fundamentalne powody, dla których chcemy uwielbiać Pana Boga, czyli za to, że nas stworzył i dlatego, że dał nam drugą szansę.
Czyli to jest nasze po co, to jest dlaczego.
To jest tak.
A co to znaczy, że uwielbiamy Boga? Co to znaczy, że oddajemy Mu cześć?
To znaczy, że każde nasze codzienne decyzje i czyny powinny być takim aktem uwielbienia. I nie jest to coś, jakby do czego możemy być przymuszeni, do czego właśnie ktoś może nas zmusić, tylko to musi być postawa naszego serca, gotowość nasza decyzja, żeby Boga uwielbiać. A w jaki sposób możemy Boga uwielbiać? Możemy starać się żyć zgodnie z Bożą wolą w naszym życiu. Wiemy ze słów Pana Jezusa, że On oczekuje od nas, żebyśmy kochali Boga i kochali ludzi wokół nas. Więc takie życie, które jest uwielbieniem na co dzień, to jest życie, kiedy staramy się kochać ludzi wokół nas i wychodzić im naprzeciw. I w momencie, kiedy zaczynamy w ten sposób żyć, nagle się okazuje, że rzeczy właśnie nabierają sensu, że jakaś pustka, która była w nas, nagle się wypełnia. Ludzie często pytają siebie, czy pytają Boga, jaki jest Boży plan dla mojego życia. Jeżdżą na konferencje, zastanawiają się, pytają. A to tak naprawdę w gruncie rzeczy jest dosyć proste. Trzeba kochać Boga i kochać ludzi. I kiedy będziemy to robić, to będziemy widzieli Boże działanie w naszym życiu.
Czyli kochając Boga i kochając ludzi na co dzień, żyjąc w ten sposób, uwielbiamy Boga.
Tak.
No to po co mamy uwielbiać Go tutaj? Co my robimy tutaj tak naprawdę, Karolina?
Gdy wspólnota spotyka się w jednym miejscu razem, spotykamy się po to, aby właśnie na przykład słuchać słowa, ale też żeby... Jest to taki czas świętowania, wspólnego świętowania, kiedy możemy dziękować Panu Bogu za to, co uczynił w naszym życiu. Czas, kiedy możemy wspominać to, co On dla nas zrobił. Czas, kiedy możemy płakać, przychodzić ze swoimi problemami i smutkami, przychodzić tacy, jacy jesteśmy, ponieważ uwielbienie wcale nie musi oznaczać tylko okazywania radości i wdzięczności, ale to jest też czas, kiedy przychodzimy do Boga ze złamanym sercem i chcemy formę, którą przyjmujemy i czytamy o tym w Biblii wielokrotnie, że i Paweł, i w innych miejscach w Biblii czytamy, że pierwsi chrześcijanie śpiewali Panu Bogu na chwałę pieśni, śpiewali i modlili się, przychodzili właśnie z takimi sercami, jakie mieli, z takimi uczuciami, które w nich aktualnie były, przychodzili po to, aby właśnie spotykali się razem, aby śpiewać i modlić się. I
psalmy w ogóle pokazują nam, że te emocje różne, czy ten sposób odchodzenia do Boga był bardzo różny, nie? Że to było i w smutku, tak jak powiedziałaś,
dokładnie.
I nie, że to nie jest taki wymysł po prostu, że to nie jest tylko czas na to, żeby się cieszyć i skakać do góry. Też może być,
tak,
i fajnie, jeżeli może, ale może być to też różny inny moment życia. I to też jest akt uwielbienia dla Boga.
Dokładnie. Kiedy... I tak można sobie pomyśleć, że może ta część nabożeństwa czy spotkania jest przeznaczona bardziej dla ludzi z jakąś taką artystyczną duszą albo z ludźmi, dla ludzi, którzy mają zdolności muzyczne. Otóż nie, zdecydowanie nie. Wspólny śpiew towarzyszy nam przy wielu różnych okazjach, przy okazji różnych świętowań. Śpiewamy, kiedy mamy urodziny, śpiewamy na meczu, śpiewamy przy okazji różnych państwowych obchodów i tak dalej, i tak dalej. A więc to ewidentnie jest dla nas ludzi naturalne. My oczywiście robimy to w Kościele, dlatego że przede wszystkim czytamy o tym w Biblii i stąd czerpiemy nasze inspiracje, ale wystarczy się też rozejrzeć wokół i zobaczyć, że taki rodzaj świętowania, można tak nazwać, jest naturalny dla nas ludzi. Dlatego my w Kościele właśnie w taki sposób też chcemy uwielbiać Pana Boga. I w Biblii czytamy wielokrotnie o uwielbieniu. I w języku hebrajskim okazuje się, że to słowo uwielbienie czy oddawanie chwały Panu Bogu jest używane w przynajmniej siedmiu różnych kontekstach. Ma różne znaczenia.
Na przykład
uwielbienie poprzez śpiew, uwielbienie poprzez grę na instrumentach, uwielbienie poprzez wznoszenie rąk jako akt zwycięstwa, radości, uwielbienie poprzez wznoszenie rąk, kiedy wyciągamy ręce, tak jak dziecko, do swojego ojca z płaczem, ponieważ coś dzieje się złego.
Uwielbienie, prosimy o ratunek.
Dokładnie, prosimy o ratunek. Uwielbienie to jest również taka postawa wdzięczności, kiedy dziękujemy Panu Bogu za to, co było, ale też za to, co ma nadejść. A więc forma, śpiew i modlitwa może przybierać różne postacie i dlatego my chcemy też robić to w Kościele, każdej niedzieli. Ja wierzę w to, że to jest bardzo ważne dla każdego. Niezależnie od tego, czy lubisz śpiewać, czy umiesz śpiewać dokładnie, czy lubisz się modlić, czy potrafisz się modlić, to jest bardzo ważne dla każdego z nas, bo wtedy możemy przychodzić do Boga jako jedno. Jednoczymy się razem i stajemy się tacy sami i po prostu przychodzimy do Niego jako Jego dzieci, na które On po prostu czeka i kocha każdego z nas i czeka na nas jak kochający ojciec na swoje dzieci. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że śpiew i psalmy, różne pieśni jest na tyle ważny z mojego osobistego doświadczenia. Chciałabym przytoczyć taką historię, gdzie moja i Estery babcia już nie żyje, ale przed śmiercią nie pamiętała nic. Kompletnie straciła pamięć, nie pamiętała imion swoich dzieci.
Myślała, że sypia z obcym człowiekiem nawet.
Dokładnie. Myślała, że mąż, który śpi koło niej, to jakiś obcy człowiek. Nic nie pamiętała. Ale wiecie co? na pamięć znała, pamiętała wszystkie pieśni, które kiedyś śpiewała w kościele i to nie takie jedna krótka zwrotka, czyli tylko długie pieśni, którymi wielbiła Pana Boga przez całe swoje życie i ewidentnie było to tak znaczące, tak ważny moment dla niej w życiu, kiedy ona śpiewała Bogu na chwałę, że choć pamięć totalnie ją zawiodła, w sercu gdzieś pozostały te pieśni uwielbienia i mam nadzieję, że dla każdego z nas tak może być.
A powiedzcie też, dlaczego, skoro możemy śpiewać i śpiewać w tym, co mówi, no każdy może, w tych okolicznościach oczywiście, niekoniecznie do wszystkich, ale tak dla Pana Boga i przed samym sobą może każdy. Rozumiem, że też możemy śpiewać, ale też czasami mamy taki moment, kiedy jest moment ciszy, kiedy jest moment skupienia, wyciszenia przed Bogiem. To nie zawsze musi być głośny śpiew, to może być też śpiew, może być modlitwa głośna. Czasami te głośne modlitwy, które mamy, ktoś słyszy czyjąś modlitwę i może powiedzieć amen, czyli tak jest, zgadzam się, bo to, co ktoś głośno mówi, to kiedy modlimy się głośno, to jest wyrazem tego, co inni ludzie, mówią, tak samo przeżywają razem z nami.
I, przepraszam, tylko ci jeszcze przerwę. I generalnie ten czas, kiedy właśnie jest muzyka, kiedy śpiewamy, pozwala nam po prostu, niezależnie właśnie od tego, czy śpiewamy głośno, czy cicho, czy w sercu, czy po prostu pozwala nam się skupić i nakierować nasze myśli na Pana Boga, gdzie w innych okolicznościach w życiu wiemy, że jest to bardzo trudne. Życie pędzi i wiele myśli przechodzi przez głowę. Jednak w takim czasie, kiedy całym Kościołem stajemy, śpiewamy, modlimy się albo nawet stoimy w ciszy, ale nasze myśli mogą skierować się w stronę Pana Boga i jest to taki pomocny moment, żeby po prostu pomóc nam się skupić na tym.
I to, że nawet tak jak chyba myślimy o tym, że chociaż kazanie zawsze odwołuje się też do tych różnych elementów naszej osobowości, to jednak ono zawsze jest trochę bardziej, go słuchamy, przetwarzamy go gdzieś w głowie, w sercu. Tak uwielbienie jest takim też momentem wyrażenia naszych emocji po prostu też przed Bogiem, po to, żeby powiedzieć też, jak się czujemy, to, co czujemy, że w tym nie ma żadnego wstydu. A powiedzcie jeszcze tak na koniec, ten moment, kiedy u nas w społeczności, kiedy mamy tak właśnie to poukładane, że ten dłuższy czas uwielbienia jest później, trochę wcześniej jakoś, gdybyście mogli, wcześniej jest mniej tych piosenek, jakbyście mogli to trochę skomentować. Dlaczego właśnie tak to robimy?
No robimy to tak, bo tak kazałeś nam to.
To jest jeden powód?
To jest zaraz, tak, to rozwinę zaraz, ale może jeszcze tylko dodam, dlaczego w ogóle tak to wygląda, że jest ta scena i te instrumenty i no odpowiedź jest prosta, bo w czasach Jezusa też tak uwielbienie wyglądało, chociaż być może nie. Nie, tak naprawdę właśnie to, że mamy te instrumenty i gitary i pianino i perkusje, to jest coś, co tak naprawdę w tej 2000 historii chrześcijaństwa jest dziś dopiero od kilkudziesięciu lat i dzieje się tak dlatego, że po prostu muzyka, której na co dzień słuchamy w radiu i w telewizji właśnie jest grana przez takie instrumenty i te melodie, więc jakiś czas temu właśnie ludzie stwierdzili, chrześcijanie, że fajnie, żeby ta muzyka, którą robimy, śpiewamy w kościele też podobnie brzmiała i właśnie dlatego też tak to wygląda, że jest sala teoretycznie jak publika i scena, na której są wykonawcy i być może przypomina to koncert, nie wiem, który możemy zobaczyć na Placu Kościuszki na przykład, to jednak fundament i podstawa jest takiego uwielbienia w kościele jest zupełnie inna, bo mimo, że pozornie wygląda to podobnie, to jednak artysta, który występuje gdzieś tam z koncertem, generalnie zależy mu na tym, żeby zaprezentować siebie, swój talent, żeby dać ludziom rozrywkę, żeby pokazać właśnie, jaki jest utalentowany i zyskać poklask. Natomiast my tutaj naszym celem i założeniem jest to, żeby usłużyć wspólnocie, aby właśnie pomóc w tych pieśniach zbliżyć się do Pana Boga i
poprowadzić też innych.
Poprowadzić, tak. I tak jak tam, powiedzmy, w koncertach rozrywkowych chodzi o to, żeby pokazać swój talent, tak nam zależy na tym, żeby nasz talent był używany właśnie Bogu na chwałę i na pożytek ludziom. Więc jakby to jest naszym założeniem. Nie jest to łatwe, ale o to się zawsze modlimy i na to liczymy, że w ten sposób to będzie odebrane, że my nie będziemy jakby przysłaniali Pana Boga. A jeżeli chodzi o ten proces, no to właśnie, tak jak już wspominałeś, wszystko zaczyna się kilka miesięcy wcześniej. Dobór piosenek wtedy, kiedy powstają serie kazań, kiedy wiemy, z jakich fragmentów będziemy się uczyć, kiedy na dany tydzień właśnie dowiadujemy się, jaki fragment będziemy omawiać. No i wtedy na tej podstawie już 2-3 tygodnie wcześniej siadamy i modlimy się, zastanawiamy się, jakie piosenki najlepiej podkreślą ten temat i będą pomocne właśnie w przekazie tego słowa, które, tak jak wspomniałeś wcześniej, jest fundamentem naszych niedzielnych spotkań.
Super. To dziękuję wam bardzo w takim razie i mam nadzieję, że poprowadzicie nas dzisiaj jeszcze dalej, za chwilę w uwielbieniu. Tak jak słyszeliśmy, spotykamy się po to, żeby właśnie po to śpiewamy, między innymi też śpiewamy czy modlimy się po to, żeby odpowiadać Bogu poprzez nasze modlitwy i pieśni. I coś ważnego wydarzy się wtedy, kiedy wspólnie słuchamy Boga, kiedy wspólnie rozmawiamy z Nim poprzez słowa naszych modlitw i pieśni. A praktycznym wyrazem naszego podporządkowania Bogu, naszego życia, bo słowa można wypowiedzieć różne, ale praktycznym wyrazem naszego podporządkowania się Bogu i tego, że nasze życie naprawdę od Niego zależy, takim momentem zawieszenia się siebie i naszego życia całkowicie na Bogu jest praktyka, którą nazywamy kolektą albo ofiarą. Tak jak czytając słowo słuchamy Boga, modląc się i śpiewając odpowiadamy Bogu, tak dzieląc się naszymi pieniędzmi oddajemy Bogu to, co do Niego należy. I ta idea zbierania pieniędzy podczas wspólnego spotkania ma dwojakie źródło. Z jednej strony była to praktyka przeniesiona z czasów Starego Testamentu, gdzie Bóg ogólnie mówiąc dał wskazanie, już nie wchodząc w szczegóły, ale dał wskazanie, żeby dziesiąta część wszystkiego, co będzie zebrane, zarobione, należała do Niego. I tak jak jeden dzień tygodnia z siedmiu miał być poświęcony Bogu w całości, nie wolno było tego dnia wykonywać żadnej pracy, tak ten dzień i ten dzień szabatni przypominał Żydom, że to Bóg trzyma w swoim ręku świat i wydarzenie tego świata są w Jego ręku. Tak samo oddawanie dziesiątej części swoich zbiorów było przypomnieniem, że to Bóg jest właścicielem wszystkiego, co mamy i poprzez oddawanie dziesiątej części oddajemy Mu też kontrolę nad najbardziej praktyczną częścią naszego funkcjonowania. Jezus więcej mówił o pieniądzach niż o niebie w swoich przypowieściach, dlatego że wiedział, że tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Wiedział, że jeżeli my jesteśmy przywiązani do pieniędzy, jeżeli nie umiemy oddawać, dzielić się tym, co mamy, wtedy cokolwiek usłyszymy podczas kazania, czy cokolwiek wyśpiewamy, czy wymodlimy podczas czasu uwielbienia, nie będzie miało wielkiego znaczenia, jeżeli nie potrafimy zawiesić naszego życia na Bogu i zaufać Mu w tym, że bez względu na sytuację, jaką mamy w życiu i bez względu na to, ile zarabiamy i jak idziemy przez życie, On jest Panem wszystkiego, co mamy i to wszystko do Niego należy. A więc oddając Mu część naszych majątności, oddajemy Mu też praktyczną kontrolę nad naszym życiem. Mówimy, Boże, wierzę, że Ty się zatroszczysz o wszystko. I wierzę, że kiedy ja oddaję, choć to jest nienormalne, choć żyjemy w świecie, w którym raczej trzeba zbierać i zagarniać, niż oddawać, to wierzymy w to, że kiedy ja oddaję, to jest to takim samym aktem uwielbienia Boga, jak moment, kiedy śpiewamy Mu pieśni, czy wypowiadamy najpiękniejsze modlitwy. Z drugiej strony pierwsi chrześcijanie oddawali to, co mieli, aby dzielić to, co mieli między siebie, tak, żeby nikt nie cierpiał ani biedy, ani niedostatku. Było też wyrazem troski o siebie nawzajem. Czyli z jednej strony było to aktem zawieszenia swojego życia na Bogu, a z drugiej strony było takim wyrazem troski o innych. Niejednokrotnie też wspierali ludzi w innych wspólnotach. Te pieniądze były przesyłane, przekazywane do innych wspólnot, a także tych, którzy głosili Boże Słowo. A standard dziesiątej części, który jakby przyjęli od Żydów, zastąpili standardem ochotnego serca, hojnością. To jest dużo trudniejsze, bo powiedzieć, musisz oddać dziesiątą część tego, co masz, jest dużo prostsze, niż powiedzieć, powinieneś oddać ochotnie tyle, ile uważasz za stosowne. Oddać hojnie tyle, ile uważasz, powinieneś oddać. To jest dużo wyższy standard i dużo trudniejszy niż powiedzenie, oddam 10% co do złotówki i nic więcej mi nie obchodzi. My dzisiaj często sprowadzamy dawanie na tacę jako przykrą, ale niestety konieczną praktykę każdej wspólnoty, żeby jakoś utrzymać swoje budynki, ludzi i tak dalej. I jakkolwiek codzienne funkcjonowanie wspólnoty jest oczywiście ważne, tak przede wszystkim zbieranie kolekty jest, tak jak powiedziałem, aktem uwielbienia Boga, któremu niczego nie brakuje i który nie potrzebuje Twoich pieniędzy. Tak jak Kościół, w pewnym sensie możemy powiedzieć, Kościół, który jest, którego głową jest Chrystus, Kościół jako taki nie potrzebuje Twoich pieniędzy. Bóg zatroszczy się o Kościół, bez względu na to, czy będziesz dawał, czy nie. Ale to, co stanie się z Twoim sercem, to, co stanie się z Tobą, to Ty będziesz uboższy, nie dając, niż byłbyś, gdybyś dawał. Innymi słowy, w Królestwie Bożym dając, jesteś uboższy, nie dając, a dając, jesteś bogatszy. Kiedy naśladujemy pierwszy Kościół w dawaniu, uczymy się oddawać Bogu kontrolę nad naszym życiem i żyć z tego, co nam zostaje, wierząc, że Bóg zatroszczy się o nas i nasze pieniądze, pracę, majątek, ale też dając hojnie, wspieramy siebie nawzajem, tu we wspólnocie i poza granicami naszego kraju, w Zimbabwe czy Afganistanie, a często też okazujemy troskę ludziom spoza naszej społeczności. Ile osób udało się dofinansować ich wyjazd na leczenie odwykowe dzięki temu, że hojnie dajecie tutaj w tej społeczności. Ilu osobom udało się pomóc poprzez funkcjonowanie poradni czy funkcjonowanie świetlicy środowiskowej tu w Tomaszowie czy w Łodzi. Ile dzieci, ile osób może czerpać z tego, że hojnie łożymy na coś i stajemy się świadectwem dla świata tego, jak dobry, kochający i opiekuńczy, troskliwy jest Bóg. Przez to, że możemy zatroszczyć się o ludzi, którzy nie są częścią tej wspólnoty. I w tym dawaniu nie jesteśmy osamotnieni. Sami korzystamy z hojności innych ludzi i innych wspólnot. To, że możemy mieć takie miejsce, to, że możemy mieć taki budynek, że możemy go remontować, to, że możemy świętować w dużej sali na ulicy Sosnowej, że mamy przedszkole, że możemy jechać do ośrodka w Zakościelu, jest efektem hojności bardzo konkretnych ludzi i bardzo konkretnych wspólnot, którzy dali po to, żeby ktoś zrobił z tego dobry i mądry użytek na chwałę Boga. To, że możemy tu być, nie jest tylko i wyłącznie dlatego, że co niedziela oddajemy część swoich majątności. Gdyby to było tylko to, to byłoby nam trudno nawet utrzymać nasz budynek. Taka jest prawda. I to nie jest wyrzut, to jest tylko stwierdzenie faktu. Czy tu, czy w Łodzi, nie byłoby nas stać na utrzymanie takiej sali, czy na utrzymanie Solnej 15, gdybyśmy mieli polegać tylko na naszej hojności. Ale są ludzie, którzy są hojni na tyle, że dają nam. Po to, żebyśmy my mogli się spotykać w takich warunkach, w takim miejscu i w taki sposób oddawać Bogu chwałę i cześć. Kiedy inni są hojni wobec nas, czy my nie możemy być jeszcze bardziej hojni wobec innych? Gdyby ktoś chciał, potrzebował jakiegoś większego rozliczenia, bardziej szczegółowego, chętnie służę, możesz przyjść, możemy się spotkać, chętnie pokażę Ci, jak wyglądają rozliczenia w naszej społeczności i na co idą konkretne pieniądze. Ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak hojni są ludzie wobec nas, nasza hojność jest zaledwie skromnym, małym odbiciem Jego hojności wobec nas. On dał nam nie tylko życie, ale też oddał za nas życie swojego Syna, jedynego Syna, po to, żebyśmy my mogli żyć z Nim na wieki. Jego hojność jest zbyt ekstrawagancka dla nas. My czasami żałujemy Bogu kilku złotych, zapominając o tym, że On nie wahał się oddać za nas swojego Syna, którego uczynił grzechem za nas. Jego hojność jest zbyt ekstrawagancka dla nas, żeby się z nią mierzyć. Dlatego praktykując hojność w dawaniu nie tylko pieniędzy, ale też naszego czasu, darów i talentów, okazujemy Bogu wdzięczność za to, co od Niego otrzymaliśmy i w praktyczny sposób mówimy Jemu i światu: do Ciebie należymy, i od Ciebie zależymy. Dlatego robimy to, co robimy. A świat patrzy i pyta, po co? O pierwszym kościele czytamy, że ludzie wokół ich szanowali, a Bóg codziennie dawał do nich kolejne osoby, które nawracały się do Chrystusa. Czy to możliwe? Czy to możliwe, że żyjąc dziś jako wspólnota 2000 lat później, po tym opisie, który czytamy w Dziejach Apostolskich, czy to możliwe, że my jako wspólnota będziemy również mogli doświadczać tego samego, co tamci ludzie w tamtym czasie, którzy żyjąc w taki właśnie sposób, słuchając Boga, rozmawiając z Nim i oddając Mu to, co do Niego należy, że Bóg przez nich właśnie zmienił świat. A może jest tak, że to cały czas ma znaczenie dla nas dzisiaj. Jestem o tym przekonany. Jestem przekonany o tym, że kiedy wspólnie słuchamy Boga, odpowiadamy na Jego Słowo i oddajemy Mu to, co do Niego należy, Bóg zmienia nas i świat wokół nas.